Zapraszamy na poradę ekologa. Jest z nami już pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, którego witamy serdecznie na antenie Radia Maryja. Kłaniamy się, szczęść Boże, witamy.
Serdecznie również.
Pan Marian, pan jest kierownikiem Muzeum Przyrody, a dzisiaj chcemy mówić o zimowaniu ptaków wodnych. To ciekawe zagadnienie, bo no, tych ptaków wodnych tak na co dzień nam jest trudno obserwować, prawda? Nie mamy, no, chyba że ktoś mieszka nad jeziorem albo gdzieś, gdzie są rozlewiska, natomiast ogólnie no, w tych takich akwenów mamy bardzo mało, więc ciekawy, myślę, temat. Więc zaczniemy może, panie Marianie, od gatunków. Jakie gatunki mamy ptaków wodnych, które u nas pozostają? Bo wiemy, że część przylatują, tak, a część odlatują z naszej ojczyzny, mówiąc w skrócie, z Polski na zimę. Jak to jest? Jakie gatunki mamy?
To zimowanie szczególnie mocno rzuca się w oczy w miastach. Mhm. I właśnie dla mieszkańców miast jest to obecnie widok powszechny, no ale oczywiście nie zawsze tak było. Jakie ptaki pozostają, ptaki wodne zimują i pozostają w Polsce na zimę, bądź też przylatują do nas, by tu spędzić zimę. Okazuje się, że jest ich sporo, coraz więcej. Oczywiście najliczniejszym, najbardziej znanym jest nasza najpospolitsza kaczka krzyżówka. Kolejnym gatunkiem, również dobrze znany, niegdyś bardzo nieliczny, w wielu miejscach w ogóle nie występujący, łabędź niemy, który jest dziś powszechnym elementem naszego krajobrazu, i to zarówno tego miejskiego, jak i naturalnego. Kolejne gatunki to między innymi gongoł. To jest traczny rogęś, to jest łyska. To są niektóre gatunki dzikich gęsi. Drugi z łabędzi, który gniazduje w naszym kraju, łabędź krzykliwy. Dużą grupę stanowią tutaj mewy. Mewa śmieszka, mewa srebrzysta, czy też mewy z grupy mew srebrzystych. No, są jeszcze takie bardzo podobne gatunki, niedawno wydzielone. I oczywiście nowe gatunki, które stosunkowo od niedawna zaczynają w Polsce zimować w większych ilościach, to między innymi żuraw. Oczywiście jest bardzo duża różnica między tym zimowaniem w Polsce wschodniej, północno-wschodniej, a Polską centralną i zwłaszcza Polską zachodnią. To właśnie w Polsce zachodniej, jeśli chodzi o Śródlądzie, tam znajdują się te właśnie nasze główne zimowiska. A tak w ogóle to prym wiedzie oczywiście wybrzeże Bałtyku, które nasza część Bałtyku dla wielu gatunków kaczek, tak zwanych kaczek morskich gniazdujących na północy naszego kontynentu, jest tym cieplejszym rejonem i tu przylatują spędzać zimę na całej długości z oczywiście naszego wybrzeża, ale wyróżniamy miejsca szczególnie preferowane, zaczynając od Zatoki Pomorskiej, a kończąc na Zalewie Wiślanym i po drodze oczywiście Zatoka Gdańska. No, do tych zimujących także możemy wymienić również w tej grupie bielika, który oczywiście w czasie zimowania jest związany także z terenami, gdzie koncentrują się ptaki wodne. To jest takie naturalne. To wszystko jest także mocno uzależnione od zimy, jaką mamy. W surowszej zimy bieliki tworzą większe koncentracje, w bardziej łagodne ta populacja się rozprasza, bo dochodzą nowe żarowiska oddalone od wód.
Hmm. Czyli, a jeszcze raz, czy to dla przypomnienia, to które do nas przylatują na zimę?
Tylko są przylatuje do nas spora grupa, zwłaszcza tych gatunków związanych z naszym wybrzeżem Bałtyku. To są, nie wymieniłem ich tu rzeczywiście, to jest kaczka lodówka, to jest uchla, to jest markaczka. Tam pojawiają się duże stada traczy bielaczków, traczy nurogęsi. No, dolatuje do nas też z północnego wschodu część łabędzi krzykliwych, no i oczywiście północne gatunki gęsi, gęś białoczelna, gęś zbożowa, które część, niewielka część populacji już regularnie zimuje w Polsce Zachodniej, zwłaszcza w Parku Narodowym Ujście Warte.
A przyczyna jest prozaiczna, bo po prostu u nas są łagodniejsze zimy, tak?
No, przyczyny tu są oczywiście różne. To zimowanie ptaków zaczęło się od miast. W Europie Zachodniej miało początek w pierwszym ćwierćwieczu ubiegłego stulecia, czyli początek XX wieku. W latach 50. ta tendencja dotarła do Europy Środkowej, a nawet troszkę już częściowo także do Skandynawii. I w miastach, w tym także miastach Polski, zaczęły pozostawać na zimę kaczki krzyżówki, dołączyły do tego łabędzie. W latach, z kolei w drugiej połowie lat 60., w latach 70. rozpoczęło się zimowanie w naszych miastach mew, które trwa do dzisiaj. Ono potem oczywiście wzrastało, przybywało tych miast, w których mewy zaczęły zimować. Zaczęło się między innymi od tego, że po prostu nasz rozwój cywilizacyjny, w tym bloki ogrzewane ciepłą wodą, są elektrociepłownie, są elektrownie, które w ramach swoich procesów technologicznych zrzucają, czyli wypuszczają do rzeki, pobierają wodę i zwracają do rzeki wodę ciepłą, podgrzane fragmenty. Otworzyły się duże fragmenty z cieplejszą wodą, gdzie nawet podczas surowych zim woda nigdy nie zamarzała. Te miejsca stały się cennymi obszarami spędzania zimy, gdy wokół był mróz i śnieg. Kolejnym takim elementem są różnego rodzaju kolektory, którymi do wód, docieków wodnych trafiały ścieki i innego rodzaju wody, czy też współcześnie z oczyszczalni ścieków. Te wszystkie miejsca również zimą nie zamarzały. Zresztą w ciekach wodnych te zanieczyszczone wody w latach 70., 80. były miejscami chętnie wykorzystywanymi przez ptaki, choć tak na pierwszy rzut oka nie wydawały się one miejscami zdrowymi, ale tam było cieplej, a część ptaków wylatywała na żerowiska poza, więc te miejsca stały się także również ważnymi punktami, w których ptaki wodne zimowały. No i trzeci taki bardzo prozaiczny element, to w miastach nie było drapieżników, a dodatkowo pojawili się mieszkańcy, którzy kierowani litością zaczęli dokarmiać i kaczki krzyżówki, i łabędzie. Stąd między innymi bardzo wiele do dziś tych zimowisk czy skupisk ptaków wodnych w miastach jest niedaleko mostów. Ptaki wiedzą, że ludzie przychodzą, zrzucają czy wykładają pokarm. No i tak rozpoczęło się to masowe zimowanie ptaków w miastach, które w przypadku naszego kraju jest obserwowane wcześniej wszędzie, nawet na terenach podgórskich, w Polsce północno-wschodniej.
No właśnie, takie pytanie.
Ptaki wodne stały się trwałym elementem naszego krajobrazu, zaczynając od miast, a kończąc też na siedliskach naturalnych.
To takie pytanie w takim razie, czy o tą właśnie litość, czy trzeba się tak litować, czy to jest dobre dla w sumie neodzikich ptaków, prawda? Bo mają taką zdolność, że mogą sobie poszukać pożywienie naturalnie. Przecież przyroda i natura ich do tego przygotowała. I może jeszcze jedno pytanie, bo nie jest tak, się też litujemy, patrzymy, że no, prawda, na lodzie jest kaczka czy łabędź, a te nogi im nie marzną. Więc jak to wygląda? Czy te ptaki cierpią, czy nie cierpią, czy dobrze, że je dokarmiamy, czy nie?
Bardzo ciekawe pytanie. Od razu tutaj podam, że wśród ptaków, które w Polsce zimują, mamy te, które są w miastach i korzystają z pomocy ludzi, to jest część populacji, ale także duża część tych gatunków, które wymieniałem, zimuje w środowiskach takich naturalnych, tak jak na przykład są to rozlewiska Parku Narodowego Ujście Warty w Polsce Zachodniej, jak na przykład są to właśnie te podgrzewane zbiorniki w Wielkopolsce, czy też niektóre rejony Wisły, w rejonie Kozienic, czy wreszcie miejskie odcinki Wisły, Odry we Wrocławiu na przykład, a w przypadku Wisły to Warszawa, Kraków, gdzie jest bardzo, no i inne mniejsze miejscowości położone nad naszymi rzekami, gdzie znajdują się kolektory. No i tam sporo ptaków zimuje i bardzo często one nie korzystają z pomocy. No oczywiście te w miastach przelatują tam, gdzie są ludzie, czy na różnego rodzaju parkowe oczka, jeziorka. Obecnie no jest się stało. Stało się to już tak powszechne, że nawet nie trzeba wody, bo niektóre grupy kaczek już się nauczyły, że pokarm można znaleźć nawet na osiedlach między blokami i widok przelatujących stadek krzyżówek pomiędzy różnego rodzaju blokami mieszkalnymi jest w naszych miastach czymś powszechnym. A z drugiej strony, tak jak już mówiłem, w tych dużych miejscach koncentracji naturalnych, tam gdzie przebywają duże stada łabędzi, cyraneczek, jak Park Narodowy Ujście Warty, czy wcześniej wymienione przeze mnie zbiornik Jeziorsko położony w zachodniej części regionu łódzkiego, gdzie gromadzą się bardzo duże ilości ptaków. Tam ptaki żyją w sposób naturalny. Gęsi wylatują na oziminy, żurawie również odwiedzają rżyska kukurydziane, łabędzie krzykliwe, całe dnie spędzają właśnie na niezaoranych rżyskach, gdzie wcześniej rosła kukurydza i one radzą sobie same. Podobnie oczywiście tysiące kaczek morskich, które zimują na naszym wybrzeżu. One oczywiście nie czekają na naszą pomoc, same zdobywają pokarm, a te populacje, które zwłaszcza one są niezbyt bogate w gatunki, to są przede wszystkim kaczki krzyżówki, to są łabędzie nieme, mewy, częściowo łyska, ale niezbyt licznie. Tym właśnie ptakom pomagamy. I no to oczywiście już mówiliśmy o tym dokarmianiu, że ma ono swoje i dobre i złe strony. W czasie tych silnych okresów, w czasie okresów silnych mrozów, ta pomoc pomaga przetrwać tym właśnie osobnikom. Tu dodam również, że w tym czasie jesienią ptaki również się najadają, tworzą rezerwy tłuszczu. No i mają bardzo sute upierzenie, mało się ruszając, stoją na lodzie, gdzieś na krawędzi oparzeliska, gdzie jest troszkę cieplej, czy nawet na wodzie. No i w ten sposób łatwiej spędzić im zimę u nas. No i oczywiście sama aura tutaj też sprzyja. Mamy już od dłuższego czasu zimy łagodne, klimat wyraźnie się zmienia, co nie pozostaje bez wpływu także na ptaki zimujące u nas, nawet nie tylko w Polsce, ale na całym wybrzeżu tutaj Bałtyku, w Europie Środkowej. Obserwuje się tendencję, że te zimowiska się przesuwają, ponieważ klimat się ociepla, zmiany klimatyczne postępują, więc część ptaków już nawet do nas nie dolatuje albo dolatuje w mniejszej ilości, a notuje się wzrost ptaków zimujących w krajach skandynawskich daleko od nas, ponieważ tam warunki zaczynają im również sprzyjać. A jeśli chodzi o to niemarznięcie ptasich stóp na lodzie, jest to bardzo ciekawe przystosowanie anatomiczno-fizjologiczne. Jak wiadomo, organizm ptasi najwięcej ciepła traci przez powłoki skórne, które nie są porośnięte piórami. Zimą ptaki są takie napuszone, tworzą tą warstwę izolacyjną piór, między nimi jest powietrze i znakomicie izoluje, no ale oczywiście nogi nie są opierzone, tylko niektóre gatunki orłów czy kuraków są w ten sposób zabezpieczone. I ptaki tu wykorzystują swoje przystosowania anatomiczno-fizjologiczne, które pozwalają im na modulowanie przepływu krwi i w ten sposób mają wpływ na regulację temperatury. Przepływająca krew jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła. Tak i zawdzięczają to obecności tak zwanych przeciwprądowych wymienników ciepła. No, specjalne ułożenie naczyń sprawia, że skończenie krew tętnicza płynie obok krwi żylnej i dzięki temu następuje wymiana, czyli krew tętnicza chłodzona jest przez krew żylną, a żylna ogrzewana jest przez krew tętniczą. Tutaj dodam, że płynąca w dół krew tętnicza ma temperaturę około 39-31 stopni, a krew żylna powracająca zaledwie 1 stopień Celsjusza. Więc położone obok siebie naczynia sprawiają, że następuje wymiana ciepła i do organizmu wraca z jednej strony krew nie taka zimna, która nie schładza organizmu, a z drugiej strony wytwarza się taki pewien gradient, który sprawia, że różnica między temperaturą w stopie ptaka a na zewnątrz nie jest wielka i dzięki temu ta utrata ciepła przez stopę nie jest duża. Stąd ptaki mogą sobie swobodnie stać, no i nie zamarzają w tych miejscach właśnie, ani nie przymarzają. Zdrowe ptaki spokojnie sobie radzą podczas najniższych temperatur.
Czyli ptaki też, no i też mają taką specjalną, jak widzimy, ta skóra jest inna niż na przykład ludzka, prawda? Są takie zrogowacenia.
Przede wszystkim warstwa piór, pióro jest genialnym wynalazkiem natury. Z jednej strony umożliwia latanie, z drugiej strony stanowi znakomitą izolację. No a w tych przypadkach, kiedy są, tak jak w przypadku ptaków wodnych, są gołe fragmenty powłok skórnych na stopach, to jest właśnie to genialne rozwiązanie tych przeciwprądów i krew płynąca w różnych naczyniach obok siebie przekazuje to ciepło i w ten sposób ptaki mogą funkcjonować.
To jeszcze przedstawmy,
w okresie zimowym.
Tak, panie Marianie, jeszcze przedstawmy ważne miejsca zimowania ptaków w Polsce. Jakie to są?
Mamy ich dużo, niektóre wymieniłem. No to może tak, zacznijmy od północy, wybrzeże Bałtyku jest tutaj najważniejszym miejscem zimowania dużej ilości ptaków wodnych i to zarówno kaczek, jak i mew. Takimi ważnymi punktami to jest Zatoka Pomorska, której obszar podzielony jest między Niemcami a Polskę i to jest Zalew Szczeciński, to jest Dolna Odra, dolne odcinki Odry. W rejonie Szczecina, to dalej idąc wzdłuż Bałtyku, no ptaki są rozproszone wzdłuż całego Bałtyku, ale tworzą takie miejsca jak właśnie ta Zatoka Pomorska, jak Ławica Słupska i Zatoka Gdańska. W jej obrębie z kolei jest między innymi Zatoka Pucka i wewnętrzna i zewnętrzna. Jak jesteśmy na Helu, to właśnie to podziwiamy. To są te bardzo ważne miejsca zimowania szeregu gatunków i kaczek, i mew. Te liczebności idą dla poszczególnych gatunków tysiące, czy nawet dziesiątki tysięcy. I kończąc, także Zalew Wiślany jest takim ważnym miejscem, ale jest również wiele takich miejsc na Śródlądziu. Jak już powiedziałem, to są miejskie odcinki Wisły, bo w rejonie Warszawy, Krakowa, Wisła w rejonie Kozienic, Odra i we Wrocławiu. I to są także duże zbiorniki retencyjne, a także jeziora na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, Jeziorsko, wspomniany już zbiornik Jeziorsko w regionie łódzkim. Również rzeka Warta, Poznań i jeziora wielkopolskie, gdzie gromadzą się duże ilości, między innymi gęsi i łysek. Mniejsze, nie ma takich punktów w Polsce północno-wschodniej, choć ja na skalę tutaj tej części kraju są także miejsca, gdzie ptaków się gromadzi trochę więcej wodnych, w zależności od zim, to są setki, no ale oczywiście tutaj przede wszystkim to jest Polska Zachodnia i takim głównym miejscem, jeśli chodzi o Polskę Zachodnią, to jest wspomniany już przeze mnie kilka razy Park Narodowy Ujście Warty, gdzie są duże ilości, jak na nasze warunki, zimujących gęsi, w niektóre zimy również żurawi, ale także kaczek, łabędzi.
No. Rozumiemy. Czy jeszcze
te
mamy okazję,
miejsca sprawiają, że Polska jest ważnym krajem dla części ptaków z północy i myślę, że część naszych populacji też tutaj w Polsce Zachodniej już zaczyna pozostawać.
Pora nam też może zachęcić, jeszcze mamy parę minut, może ktoś ze słuchaczy ma jakieś pytanie do tego zagadnienia, zimowanie ptaków wodnych, ale czy podsumowując jeszcze, panie Marianie, na przykład mieszkańcy Krakowa albo Warszawy, którzy mają taki, litują się, powiedzmy, mają taki nawyk, że rzucają łabędziom na przykład do Wisły chleb, bułki, okruszyny, prawda, czy kawałki chleba, czy bułki, robią dobrze, czy... No jak to nazwać? Bo z drugiej strony, wiadomo, że łabędzie chętnie jedzą, ale to wiemy, że...
Trudne pytanie. Jeśli już ptaki się przyzwyczaiły, to można, można, jeśli już ktoś jest miłośnikiem do karmiania, miłośnikiem ptaków, no to ta pomoc sprawia mu przyjemność. No musimy tylko pamiętać tutaj o tych zasadach, że nie wrzucamy całego chleba do wody, że najlepiej karmić na brzegu, żeby podajemy mniejsze ilości, żeby chleb był jakiś pokrojony, nie dajemy tych pokarmów spleśniałych, nie dajemy naszych resztek, tych, które mogłyby albo na mrozie miękkich, czyli mogłyby zamarznąć, albo stać się przyczyną nawet ptasich chorób, więc tutaj wskazane byłoby, jeśli już, to dokarmianie jakimś pokarmem naturalnym, ziarno kukurydzy, zboża, no chleb najczęściej jest, ponieważ jakieś tam niewielkie ilości mamy, każdy ma w domu, to tu musimy pamiętać, że jeśli już chcemy, to trzeba byłoby go pokroić, nie może być spleśniały. Niektórzy mają taki nawyk, w dobrej wierze wkładają do torby foliowej, on tam poleży dwa dni i oczywiście się dla ptaków kompletnie nie nadaje. No i musimy, jeśli jest jakiś stawek oczko, to bardzo ostrożnie, ponieważ jak wykazały badania, z reguły miłośnicy ptaków, ci, którzy dokarmiają tego pokarmu, wyrzucają zbyt dużo, on zaczyna tam fermentować, przeżyźnia zbiornik i w takim nadmiarze oczywiście jest to bardzo negatywne dla samego obiektu, w którym ptaki przebywają.
Tak, no i też jakoś, gdyby była duża ilość, dużo ludzi na przykład dokarmiało, no to te resztki, gdyby pozostały, to mogą też zakwasić jakoś, prawda, akwen.
No tak, tak. Oczywiście sensie, tutaj następują negatywne przemiany, bo ten pokarm się rozkłada, następuje jeszcze bardziej wzmożona też eutrofizacja. No może tutaj, jeśli o chleb, to w porównaniu do innych zanieczyszczeń, które trafiają do naszych wód, jak na przykład nawozy sztuczne, czy inne postaci, przede wszystkim z rolnictwa, to tu nie mamy jakiegoś dużego porównania, ale w przypadku małych zbiorników, takich osiedlowych statków, gdzie bardzo często są skupiska ptaków lokalne, skupiska ptaków wodnych, zwłaszcza kaczek, krzyżówek, łysek, to tu oczywiście ten nadmiar ma duże, bardzo duże znaczenie.
Tak, bo wiemy, negatywne, że naturalnie sobie te ptaki pokarm też znajdą, prawda? Bo po to mają instynkt, że potrafią znaleźć, tak? Na tym polega tutaj fenomen.
Jeszcze raz, bo nie usłyszałem.
Nie, bo mówię, że przecież w naturze nikt nie dokarmia, a sobie pokarm znajdują, prawda? Jak tam, gdzie
nie, no oczywiście, to już tak przy każdej audycji o dokarmianiu mówimy, że to pomóc możemy tylko niewielkiej części populacji, najczęściej tej, która jest w zasięgu naszego oddziaływania, czyli miejsca zamieszkania, osiedla czy jakiegoś parku, który odwiedzamy, a tak naprawdę dzikie populacje często sobie radzą, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy zimy stają się łagodne, duże grupy łabędzi na przykład pozostają w obrębie pól, żerują na rzepakach, oziminach, no podobnie jak już tu mówiłem, dotyczy to gęsi żurawi, ale są te grupy, które które już się przyzwyczaiły do pomocy człowieka, są w obrębie miast, w sąsiedztwie mostów, parków miejskich, no i te czekają na nasze wsparcie.
Pięknie. Panie Marianie, to może telefon mamy od słuchacza.
No.
Bardzo prosimy, kto jest z nami.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Józef z Podkarpacia, diecezja Przemyska. Pięknie. Ja chciałem podziękować ojcom, które prowadzą ten program przyrodniczy i panu inżynierowi Marianowi, bo naprawdę jest to dla mnie, mówiąc o sobie, naprawdę wspaniały program, bo ja właśnie kocham przyrodę i obcuję z przyrodą. I chciałbym właśnie, bo zawsze słucham tego programu, no w każdy tydzień, i chciałem serdecznie podziękować panu inżynierowi Marianowi i ojcowi.
Aha, czyli nie ma pan pytania? Nie ma pan pytania do pana Mariana? Nie.
Nie, tylko chciałem właśnie podziękować, bo bardzo się zachwycam tym programem i życzę wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, pomyślności i wiele was Bożych. Dla ojców, dla Radia Maryja i dla pana Mariana.
Dziękuję panie Józefie, pozdrawiamy.
Dziękuję pięknie również.
Panie Marianie, ja mam takie pytanie, może teoretyczne właściwie, ale mnie jest tak ciekawi, na przykład jest możliwość, żeby na przykład łabędź albo kaczka, gdyby przyszedł silny mróz, a był na wodzie, żeby na przykład go unieruchomiło, na przykład, że musimy ten lód rozbijać czy coś. Raczej nie, bo wtedy on czuje, że coś się dzieje i idzie na po prostu na brzeg, prawda?
To są takie wyjątkowe przypadki i myślę, że w niektórych tutaj takich sytuacjach dotyczy to także osobników, które nie do końca są zdrowe, mają problemy z natłuszczaniem, kiedy upierzenie robi się mokre, jakiś gwałtowny spadek temperatury może spowodować, że no tu media czasem pokazywały takie historie, ale bywają i takie, że kierowani litością ludzie wzywali straż pożarną, to gdzieś przypominam sobie historię spod Częstochowy, kiedy już strażak tam na tej drabinie doczołgiwał się do tego oparzeliska, gdzie wydawało się, że łabędzie są po prostu przymrożone, łabędzie wstały, zaniepokojone tym, co się dzieje, rozpędziły się na lodzie i odleciały. Także takie historie też są. Upadki zawsze się trafiają, to jest normalna rzecz, tam gdzie gromadzą się ptaki wodne, tak jak i u nas wśród ludzi, również i ptaki mają swoje problemy zdrowotne również, no stąd kręcą się tam bieliki i te wszystkie martwe osobniki, czy słabe, padają ofiarą właśnie drapieżników. Także no taka jest przyroda. Natomiast rzadko się zdarza, żeby gdzieś tam ptaki nam zamazły i znaleziono jakąś większą ilość martwych ptaków. Częściej jest to, no, jeśli chodzi o ptaki wodne, częściej notowano przypadki jadu kiełbasianego na wysychających zbiornikach, gdy następuje, gdy pojawiają się właśnie te bakterie, żerują na nich niektóre gatunki ptaków, kaczek, i takie przypadki były notowane, takiej masowej śmiertelności, jeśli chodzi o wody. Natomiast jeśli chodzi o zimowanie, to dotyczy tylko pojedynczych osobników, jakichś takich katastrof. Nie kojarzę z doniesień przyrodniczych.
To, no właśnie, ciekawe zagadnienia. Dzisiaj zimowanie ptaków wodnych. Przypomnę, w ramach audycji Porady Ekologa naszym gościem był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziękujemy bardzo za rozmowy i za przedstawienie nam tegoż tematu ciekawego. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.